Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.
Tomasz Chaciński, dzień dobry. Naszym gościem w czwartek jest Magdalena Ogórek, kandydatka SLD na prezydenta RP w 2015 roku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie. Zawsze przyjemnie mi się tutaj do Szczecina wraca.
Wraca, ale raz pani była tutaj w czasie kampanii chyba. Pamiętam, że wszyscy dziennikarze próbowali się do pani dobić, ale takim kordonem panią SLD otoczyło, że nie było szans.
Co pan opowiada? Przecież ja tutaj na bazarze rozmawiałam z dziennikarzami przez 40 minut, odpowiadałam na wszystkie pytania. No szkoda, że to się nie przedostało do opinii publicznej, ale bardzo dobrze, że pan to poruszył, bo właśnie to są te manipulacje, które media, bo przynajmniej część mediów próbuje stosować dalej, bo nie wolno robić tak, że kandydatka, czy prezydent, czy ktokolwiek odpowiada 40 minut na pytanie, a później zbiorczo w materiale wieczornym mówi się, że dana osoba nie mówi.
To długo, jak to było 40 minut, to długo. Ale no, wczoraj dłużej trwała debata o tym Quo Vadis Polsko podczas Tygodnia Społecznego, którego była pani uczestnikiem, między innymi z profesor Jadwigą Staniszki, z ojcem Ziębą, z Pawłem Kowalem. No to Quo Vadis Polsko w takim razie.
No właśnie, zastanawialiśmy się intensywnie i wniosek nasuwa się prosty. By na razie nie przeszkadzać, przynajmniej z mojej strony, bo oczywiście interlokutorzy mieli różne zdania, ale przynajmniej debatowaliśmy używając języka poprawnego i nie przetaczała się fala hejtu, która jest tak obecna niestety w języku debaty publicznej, a szkoda. Moim zdaniem nie należy przeszkadzać rządowi rządzić, ponieważ robi dobre rzeczy i wywoływanie ludzi na ulicę pod pretekstem, bardzo często pod byle pretekstem, nie wygenerowywanie żadnych kontrargumentów, żadnej kontrtezy, no powoduje tylko i wyłącznie pomieszanie, tudzież przeszkadzanie realizacji bardzo dobrych planów i strategii.
Ale z tego, co pani mówi ostatnio również w mediach, wynika, że bardziej należy chwalić rząd, a nie przeszkadzać, że pani wręcz pani osobiście chwali i rząd, i prezydenta, i poszczególnych ministrów, najbardziej pana ministra Morawieckiego. To więc wynikałoby z tego, że chodzi o chwalenie, a nie nawet o nieprzeszkadzanie. Skąd to chwalenie rządu u pani?
To nawet nie jest kwestia chwalenia, wie pan, tylko opowiedzenia się po scenariuszu i po planie dla Polaków, ponieważ ja zawsze będę opowiadała się za programem 500+, za wyprowadzaniem Polaków z ubóstwa, a to, co znowu nie przedostaje się do narracji publicznej, to są bardzo twarde fakty, mianowicie, iż odsetek ubóstwa w polskim społeczeństwie zmniejszył się i to drastycznie, na szczęście. O tym się nie mówi, należy to głośno podnosić.
A dlaczego rząd tego nie mówi w takim razie?
To nie jest tak, że rząd tego nie mówi, tylko jest to bardzo często przykrywane zupełnie innym przekazem, ponieważ próbuje się natychmiast wypracować jakąś kontrnarrację, by przykryć sukcesy tego rządu. I jeżeli pan pyta, po której stronie ja się opowiadam, to na pewno nie po stronie uprzywilejowanych elit, którym się wydawało przez ostatnie 20 lat, że będą miały wpływ na rzeczywistość, ponieważ mamy rządy partii, która po raz pierwszy od 1989 roku nie rozmija się ze swoimi obietnicami wyborczymi, ponieważ program 500+ był zapowiadany w czasie kampanii prezydenckiej i mamy do czynienia po raz pierwszy z redystrybucją dochodu narodowego dla społeczeństwa.
No dobrze, ale to musi być strasznie bolesne dla tych elit, które spowodowały, że pani w ogóle weszła do tak dużej polityki, tak bym to określił, czy na tak wysoki poziom kandydowania na urząd prezydenta Polski, że te same elity, które pani pozwoliły wziąć udział w tym wyścigu, dla pani krótkim, ale jednak
trwającym kilka tygodni. Nieprawda. Elity mi nie pozwoliły wziąć udziału w tym wyścigu i od samego początku kampanii to było bardzo wyraźnie widoczne, ponieważ właśnie tych elit, o których pan wspomniał, ani nie ucałowałam w pierścień, ani nie poprosiłam
o zgodę. Tego nie powiedziałem. Raczej chodzi mi o to, że pewne elity zdecydowały o tym, że Magdalena Ogórek wchodzi do pierwszej ligi politycznej. Dzisiaj pani ich krytykuje.
Ale przede wszystkim zdecydowała konstytucja, bo w konstytucji jest wyraźnie napisane, iż 35 lat ukończone i 100 tysięcy podpisów zebranych.
Tak, oczywiście. No, tak. Ja też mam ukończone 35 lat. No nie mam co prawda 100 tysięcy podpisów. Chwali pani prezydenta, mówi pani, mocno reaktywowała się polityka międzynarodowa. Tego głosu bardzo brakowało. Andrzej Duda uznał, że od polityki międzynarodowej należy zacząć i to jest słuszne. Tymczasem w jednym ze swoich filmików, które pani publikowała w czasie kampanii, mówiła pani coś takiego. Artykuł 146 Konstytucji mówi wyraźnie, że politykę wewnętrzną i zagraniczną prowadzi Rada Ministrów. Doszło do tego, że prezydent bardziej jest kojarzony z funkcjami, na które ma mały wpływ, a najważniejsza funkcja dla obywateli i realna władza w postaci weta jest niedoceniana. Stanie na straży prawa i niedopuszczanie do tworzenia złego prawa to jest najważniejszy obowiązek prezydenta, a nie prowadzenie polityki zagranicznej.
Absolutnie i w dalszym ciągu się z tym zgadzam, ponieważ ten dualizm w Konstytucji występuje, natomiast nic nie robimy i nie ma żadnych szans ku temu, by ten, ani dyskusji nie ma niestety, ponieważ debata, którą na szczęście wywołałam w kampanii i na przykład jedna z gazet podjęła, kandydaci na prezydenta wypowiadali się na temat tego, co w Konstytucji należy doprecyzować, bo to jest bardziej kwestia doprecyzowania. Natomiast jeżeli już mam wybór między prezydentem, który pogrążony w marazmie, jak Bronisław Komorowski, nie robił kompletnie nic, tylko jego funkcja sprowadzała się do dyżurnego siedzenia pod żyrandolem, a prezydentem energicznym, który jeżeli już ma takie instrumenty, to chce je wykorzystać i przede wszystkim to, co bardzo pozytywnie dla nas się zakończy, to, że przywiózł bardzo konkretne umowy gospodarcze z Chinami z ostatniej wizyty. Myślę, że to jest jeden z pierwszych polityków czynnych, którzy mogą coś zrobić, który dostrzegł to, że świat przeorientował się na Azję i należy w tę stronę patrzeć. Stany Zjednoczone robią to od dawna, Europa też tam zerka. My to przespaliśmy, szczególnie Platforma Obywatelska.
No dobrze, ale to się nijak nie ma do tego, co pani mówiła wcześniej. Mówiła pani, że prezydent nie jest od tego, aby prowadzić politykę zagraniczną, a od tego, żeby stać na straży prawa. Co więcej, sama pani mówiła, że gdyby była pani prezydentem, to zaczęłaby pani od wetowania wszystkich ustaw i od pisania konstytucji od nowa, a nie od i prawa od nowa, a nie od jej poprawienia.
Nieprawda, proszę dokładnie doczytać. Ja powiedziałam wyraźnie.
Tyle, co się dało, to doczytałem.
Sekundę, ja powiedziałam wyraźnie, że nie wetowałabym ustaw światopoglądowych. Tam to słowo
światopoglądowy
jest.
To jest zasadnicza
różnica.
Tych ustaw akurat jest niewiele.
Proszę pamiętać, że ja też byłam kandydatką na prezydenta, więc ja miałam swoją wizję prezydentury. Andrzej Duda miał swoją. Polacy wybrali jego wizję, więc pozwalają i on także ma poczucie pozwolenia realizacji tej wizji. Ja oczywiście uważałam, że jako prezydent woli narodu w sprawach światopoglądowych wetować nie należy. Andrzej Duda ma swoją wizję i ją realizuje, nie czuje się, ani nie uzurpuje sobie prawa do tego, by stać się jego doradcą czy krytykiem.
Dobrze, Rzecznik Praw Obywatelskich. To jest coś, co, to jest taka instytucja, która kandydatce lewicowej i no, przepraszam za tę uwagę, ale również kobiecie powinna być bliska, bo Rzecznik Praw Obywatelskich często zajmuje stanowiska w sprawach osób, o które się nie dba, czy które się krzywdzi. I Adam Bodnar dzisiaj mówi, że swoim kolegom, rzecznikom z innych krajów, którzy stają w jego obronie dzisiaj, Międzynarodowe Stowarzyszenie Rzeczników Praw Obywatelskich.
A co się dzieje panu Bodnarowi?
No właśnie mówi, że, zachęca do tego, żeby jednak się przyglądali temu, co jest w Polsce. No nie powiedział wprost, że jest zastraszany, ale że to jest, że jest zła atmosfera wokół jego osoby.
A na czym ona polega? Przepraszam, to ja nie mam.
Nie zauważyła pani tego, że jest krytykowany za swoje wypowiedzi, że zarzucało mu się zaangażowanie polityczne, kiedy był wybierany, że jego osoba jest jakimś problemem dla obecnego rządu.
No ale chwileczkę, bo tutaj mamy do czynienia z dwoma bardzo różnymi zwrotami, bo bycie krytykowanym, a bycie poczuciem, posiadanie poczucia bycia zastraszonym, to są dwa zupełnie różne zwroty. I pan, ja byłam krytykowana, jestem cały czas bardzo często i podchodzę do tego z pokorą, wyciągam z tego lekcję, natomiast nie mam poczucia jakiegoś zagrożenia i nie skarżę się kolegom za granicą, więc może polecam rzecznikowi większą odporność
psychiczną.
Nawet
koledzy bardziej się chyba nim zajęli, niż on się skarżył.
A tak bardzo chętnie Europa się nami zajmuje. Ostatnio polecam wycieczkę do Turcji, jeżeli już Komisja Wenecka chciałaby uzurpować sobie prawo do tego, żeby kimkolwiek się zajmować, to może tymi sędziami, którzy siedzą w więzieniach Erdogana. Polecam.
Pani słowa z wczoraj. Zachód kłamie na temat ataków terrorystycznych w Europie i zataja prawdę o uchodźcach. Tak pani wczoraj mówiła podczas tygodnia społecznego. Dzisiaj Rzeczpospolita publikuje wypowiedzi premierów Grecji i premierów Włoch, którzy mówią wprost, państwa, które łamią umowę w sprawie relokacji migrantów, powinny być pozbawione środków unijnych. Widzi pani takie zagrożenie dla naszego państwa? Czy tutaj powinniśmy się ugiąć w jakikolwiek sposób, czy nie?
Ja przede wszystkim widzę zagrożenie w tym, iż Turcja, która otrzyma 6 miliardów dofinansowania, wyda wszystkim uchodźcom paszporty unijne i oni będą mogli spokojnie przemieszczać się na terenie całej Unii. Tymczasem najważniejsze i najlepsze służby, nie tylko Europy, ale świata, mówią wyraźnie, że nie dadzą sobie rady i nie są w stanie wyłapać i zinfiltrować tego środowiska na tyle, żeby wskazać każdemu, że wśród tej fali tak zwanych uchodźców ta czy ta jednostka to są osoby potencjalnie niebezpieczne, bo dobrze o tym wiemy. Zresztą na Państwa stronach także bardzo często czytałam na stronach Radia Szczecin te informacje, chociażby te ostatnie, kiedy syryjscy chłopcy molestowali dziewczynki na basenie w Berlinie. To jest informacja chyba sprzed paru dni, czytałam wczoraj na Państwa stronie. Także Bundesnachrichtendienst niemiecki także informuje o tym, że już sobie nie radzą z wyłapywaniem elementów potencjalnie niebezpiecznych, a doskonale wiedzą, że wśród tych elementów napływowych mogą doliczyć się nawet 5000 takich osób. Dobrze, to są zastraszające liczby.
Czyli to stanowisko polskie, że nie będziemy przyjmowali...
Jest bardzo rozsądne.
Nawet jeżeli grozi nam to jakimiś konsekwencjami, bo tam premier Włoch mówi o tym, że jeżeli tak będzie, to on postawi weto wobec dotacji dla
polskiego rządu. No to się skończy tragicznie dla Unii Europejskiej i to widać wyraźnie, ponieważ niechęć obywateli całej Unii w stosunku do takiej polityki i tego kryzysu, w którym Unia się pogłębia, jest wyraźnie widoczna. Przede wszystkim nasz rząd prowadzi politykę rozsądną, rozważną. Widział pan, co dzieje się w Calais? Widział pan 24-letnich chłopców wysportowanych, rzucających butelkami w tiry jadące, tak? To jeżeli mówimy o poczuciu zagrożenia, to obywateli, którzy muszą się chować przed elementem napływowym do ich kraju. Jeżeli rząd nam chce tego oszczędzić, to ja to mogę tylko i wyłącznie pochwalić.
Dobrze, rząd powinien ustalić kwotę wolną od podatku, wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Nie robi tego prawdopodobnie z końcem listopada. To prawo przestanie obowiązywać i trzeba będzie czekać na nowe prawo, które jak wiadomo w przyszłym roku też nie zostanie, czy na przyszły rok nie zostanie już uchwalone. Pani postulowała obniżenie podatków do 15%. PiS ani nie postuluje obniżenia podatków do 15%, ani nie ustala kwoty od wolnej od podatku. To nie jest element, który panią niepokoi, który należałoby krytykować i ganić ten rząd?
Niepokoi i cieszę się, że pan o to zapytał, bo tutaj absolutnie się zgadzam jako jeden z głównych postulatów
czyli
kampanii.
Pani tylko, nie będzie pani tylko chwalić PiSu.
No widzi pan, to bardzo się cieszę, że przynajmniej pan redaktor dostrzega pierwszy, że moja ocena jest wyważona i obiektywna. Bardzo mnie to cieszy.
Ja tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że jest jedna rzecz, która pani przeszkadza.
Może inaczej. Przyglądam się temu uważnie, ponieważ doskonale wiem, że w ciągu jednego roku nie można zrealizować wszystkiego naraz. I program 500+ jest programem, który też trzeba było bardzo dobrze przygotować i przyglądać się co dalej. Natomiast absolutnie, po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny uznał kwotę wolną od podatku za niekonstytucyjną. I to doskonale wiemy. Ona jest za niska. Zresztą jesteśmy w ogonie Europy, jeżeli chodzi o wysokość tej kwoty. I zawsze tam, gdzie można pomóc najbiedniejszym i jeżeli jeszcze mamy rękojmie w postaci uznania niekonstytucyjności tej kwoty. Tak jestem za tym, żeby ją podwyższyć. Na pewno będę przyglądała się temu, co PiS w dalszym ciągu będzie robił wokół wysokości tej kwoty. To zdecydowanie jest to mi bardzo bliskie. Zresztą, jeżeli pan już chce, to nie tylko to, bo jako osoba, która czynnie działa w Radzie Rodziców, przyglądam się temu, co dalej z ustawą związaną z edukacją. Myślę, że to też dla nas wszystkich.
Premier Szydło, kilka dni temu media sugerowały, że PiS wycofa się z projektu likwidacji gimnazjów. Dzisiaj Gazeta Wyborcza pisze, że premier Szydło jednak postanowiła przeprowadzić tę reformę tak, jak zaplanowała.
Liczę na to, mam nadzieję i życzę też tego
chociaż
wszystkim rodzicom.
Chociaż było za likwidacją gimnazjów.
No ja przede wszystkim życzę nam wszystkim, mam na myśli rodziców dzieci w wieku szkolnym, by ta reforma była rzeczywiście przygotowana dobrze i przeprowadzona dobrze. Ja też zawsze optowałam za likwidacją gimnazjum, natomiast jestem za rzetelnym przygotowaniem takich zmian, bo doskonale wiemy, co się wydarzyło. Kiedy Platforma zaczęła prowadzić sześciolatków do szkół, nagle okazało się, że szkoły są nieprzygotowane, rodzice otrzymali chaos i ferment, co sprawiło tylko i wyłącznie ogromny stres dla rodziców, ale przede wszystkim dla dzieci. I bardzo często bywało tak, że z dzieckiem, które miało 7,5 roku, było dziecko, które miało 6 lat, a ta dysproporcja w tym wieku jest ogromna. Mam nadzieję, że tym razem reforma szkolnictwa będzie przygotowana lepiej, ale też powiedzmy z niepokojem, ale też z jakąś nadzieją temu się przyglądam i na pewno będę obserwowała, oczywiście.
Nie widzi pani żadnego punktu stycznego między sobą a tymi kobietami, które uczestniczyły w czarnym proteście. Mówi pani, że gdyby kobiety były w Polsce krzywdzone, gdyby były dyskryminowane, pani pierwsza wyszłaby na ulicę.
Tak,
nie wychodzi pani, więc
nie.
Zakładam, że tak nie jest. Ale to też tutaj rozmawiałem z kilkoma osobami w studiu na ten temat. Pewnie pani też to dostrzegła, że w tym proteście wziął udział sporo ludzi, nie tylko kobiet, które nigdy nie wychodziły na żadne protesty. I absolutnie nie można ich łączyć wprost z jakimiś partiami politycznymi, czy manipulacją opinią publiczną. Ludzie poczuli w pewnym momencie, że coś się może złego wydarzyć. Nie ma tutaj żadnych stycznych punktów między wami?
Ma pan rację w 70%, poza zdaniem o manipulacji opinią publiczną, ponieważ taka manipulacja nastąpiła i ja wiele razy mówiłam, że ja tę pani rozumiem, bo gdybym ja dostała informację medialną, że grozi mi sytuacja, iż będzie policjant stał nad moim łóżkiem i będę sprawdzana, czy poronienie...
Tak,
no, była taka narracja przecież.
No nie, ale kto tak mówił, że będzie policjant stał nad łóżkiem?
Ja nie chciałabym tutaj szafować tytułami gazet, ale te wypowiedzi wszystkie możecie państwo znaleźć i bardzo chętnie podnoszono projekt Ordo Iuris właśnie aż do takiego poziomu, że tutaj będzie sprawdzanie, czy poronienie było naturalne, czy aby kobieta pomogła i ten policjant rzeczywiście miał czatować. I ja rozumiem, że kobiety, które otrzymały taką informację, na tę ulicę wyszły. Natomiast proszę zwrócić uwagę, iż rzesza pań, która też nawoływała do tego protestu, mam na myśli polskie feministki, przespała przez ostatnie lata problemy dla kobiet rzeczywiście palące, bo jeżeli my szumnie wywołujemy dyskusję na temat równych praw kobiet, na temat sytuacji kobiet, wie pan, ile jest domów na przykład samotnej matki, pomocy kobietom w potrzebie prowadzonych
pewnie
przez polskie feministki? Nie, proszę pana, zero.
Aha, przez feministki.
Zero, zero. Panie przez ostatnie lata nie wygenerowały żadnej dyskusji, żadnej konkretnej debaty, bo jeżeli już mamy o czymś mówić, to mówimy o realnych problemach. Na przykład jaki procent polskich kobiet doświadcza przemocy w rodzinie? To jest problem dla polskich feministek. To, czy kobieta ma równe szanse na rynku pracy, bo kiedy rodzi dziecko... No właśnie, ma coraz lepsze na szczęście, natomiast państwo zawsze powinno mieć na uwadze kobietę, która rodzi dziecko i tak jak mężczyzna może zostać w pracy, no to ona te szanse ma mniejsze, ponieważ jeżeli nie ma dostępu do żłobka czy do przedszkola, musi zostać w domu i zaczyna stać przed wyborem dziecko czy praca.
Przed wejściem do studia podpytywała mnie pani, kto będzie startował na prezydenta Szczecina.
Tak, bo różne plotki są.
Tak, różne plotki. Wczoraj pewnie pani usłyszała różne nazwiska, które pani zna również z salonów polityki warszawskiej, tak bym to określił.
Tak.
A skąd to zainteresowanie? Może pani by wystartowała, bo tutaj jest pewien kłopot ze znalezieniem kandydata, który by wygrał z urzędującym prezydentem. Rozważa pani taki powrót do polityki, czy nie?
Interesowałam się tylko i wyłącznie tym, co dzieje się tutaj w Szczecinie, bo ja się interesuję polityką, więc zawsze żywo o to pytam i rzeczywiście różne takie... powiem na zasadzie żartu kandydatury też wczoraj tutaj usłyszałam. Natomiast jeżeli mnie pan pyta w ogóle o mój powrót do polityki, to ja zawsze mówiłam szczerze wyborcom, że nigdy tego nie wykluczam w jakiejś tam dalszej przyszłości.
Magdalena Ogórek, była kandydatka SLD na prezydenta, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.